Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Chwała Bogu przede wszystkim za Jego Słowo. Nie wiem, czy tak patrzę na swoje życie, kiedy pastor mówi, zastanawiam się, czy należycie doceniam sobie Boże Słowo. To, że wiecie, po prostu mamy taką wolność. Kiedy chcemy, możemy sięgnąć na półkę, czy tam, gdzie ona leży, Biblię wziąć, otworzyć, czytać, karmić się, pokrzepiać się i tak dalej, i tak dalej. Bóg może zmieniać nasze życie, poznawać możemy prawdę Bożego Słowa. Bóg może do nas przemawiać i robić wiele wspaniałych rzeczy z naszym życiem. Chwała Bogu naprawdę za Jego Słowo. A chciałbym się dalej dzielić z wami, oczywiście Bożym Słowem, które mocno leży na moim sercu. Chciałbym dzisiaj mówić o odpocznieniu w Bogu. I otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 11 i przeczytamy wersety 28 do 30. Mateusz, rozdział 11, Ewangelia według Mateusza, rozdział 11, wersety 28 do 30. I Pan Jezus mówi tutaj tak. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Kochani, dzisiaj chciałbym mówić do pewnej jednej grupy osób. Chciałbym mówić dzisiaj do ludzi spracowanych i obciążonych, dla ludzi utrudzonych i do takich, którzy szukają wytchnienia, szukają odpocznienia, szukają ukojenia. Oczywiście myślę, że rozumiecie mnie, że nie mówię w tej chwili o spracowaniu, zmęczeniu pracą fizyczną, bo to fizyczne zmęczenie przynosi nam raczej zawsze tylko pożytek dla naszego zdrowia. Ale chciałbym dzisiaj mówić o utrudzeniu, o obciążeniu, o spracowaniu właściwie takim psychicznym, albo może powiedzieć psychofizycznym. Wtedy, kiedy żyjemy pod presją, presją różnych sytuacji trudnych, których musimy przeżywać. Kiedy czujemy się tymi różnymi sytuacjami, które przeżywamy, czujemy się przybici, czujemy się przygnębieni, czujemy się jakby przygnieceni tym wszystkim, co nas dotyka i czujemy się zmęczeni, utrudzeni życiem i obciążeni tymi wszystkimi sytuacjami, w których przychodzi nam żyć. Myślę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy na tej sali, każdy z nas inaczej przeżywa. Każdy z nas ma inne sytuacje, każdego z nas inne sprawy dotyczą. Może chciałbym krótko, żebyśmy się zastanowili, czym możemy być obciążeni, czym w naszym życiu możemy być utrudzeni. Wiecie, w życiu możemy być utrudzeni, obciążeni kieratem codzienności. Tym, że co dzień, każdy dzień na nowo, ciągle te same obowiązki. Dzień w dzień, ciągle tym samym sprawom trzeba podołać, te same problemy trzeba rozwiązać. Wiecie, i niekiedy możemy tym być tak bardzo zmęczeni, że zaczynamy nie dawać rady. Że zaczynamy odczuwać, że to wszystko, co nas dotyka, to wszystko, co musimy rozwiązywać, temu wszystkiemu, co musimy każdego dnia podołać, zaczyna być jakby ponad nasze siły. I zaczynamy myśleć, co będzie dalej. Jak ja sobie dam rady z tym wszystkim, co każdego dnia muszę dźwigać. Obciążeni. Wiecie, możemy być obciążeni nawałem obowiązków, których ciągle przybywa, których ciągle się piętrzą. Nie wiem, jak wy przeżywacie, ale myślę, że to dotyczy wielu z nas. Rozwiążemy jeden, dwa, trzy problemy, które mamy, a pojawia się 10 następnych, które trzeba rozwiązać. Jedne za drugim. A do tego jeszcze pędzący czas, ciągły brak czasu. I kiedy tak na to patrzymy, zastanawiamy się, jak to możliwe, jak ja temu wszystkiemu dam rady, co ja z tym wszystkim zrobię. I zaczynamy tym być bardzo obciążeni. Możemy być obciążeni presją oczekiwań ze strony naszej rodziny, ze strony pracodawców, ze strony nauczycieli, być może na studiach, w szkole. Rosnące oczekiwania stają się dla nas presją. Wiecie, ciągle od nas wymagają umieć więcej i pracować lepiej. Coraz więcej umieć i coraz lepiej pracować. I takie dzisiaj wymagania dotykają wielu z nas w naszych pracach, w tym, czym się zajmujemy. Stajemy przed faktem, że musimy podnosić swoje kwalifikacje. W różnym wieku musimy zaczynać naukę, studia. Czasem stajemy przed rozmaitymi urządzeniami, z którymi dotychczas żeśmy nigdy nie robili. Starsi ludzie dzisiaj w pracy stają wobec komputerów, na których nie uczyli się pracować. Jest to wyzwanie dla nich. Może dla nas też są różne takie wyzwania. Ta presja, coraz więcej od nas oczekują. Staje się ona dla nas ciężarem. Ciężarem dla nas może być wzrastająca konkurencja. Wiecie, w pracy często jest konkurencja. To od naszych osiągnięć i tego, czym się wykażemy, może zależeć nasza płaca, może zależeć nasza premia. Wykażemy się czymś, dostaniemy premię. Nie wykażemy się, nie dostaniemy. Ci, co się być może będą lepiej wykazywać, ci, którzy może będą mieć większe osiągnięcia w pracy, zostają w firmie, w pracy. A ci, którzy mają słabsze wyniki, ci, którzy mają słabsze osiągnięcia, są do zwolnienia. Czyż nie jest to presja? Czyż nie jest to obciążenie dla tych, których ta sytuacja dotyka? A może mamy swoją własną firmę? Dobrze się nam powodziło, wszystko było dobrze, trafiliśmy w rynek i nagle wyrasta konkurencja obok nas i zaczyna się walka. Walka o miejsce na rynku, walka o pracę, walka o klientów, porównywanie, dorównywanie, prześcigiwanie się. Jest to dla nas na pewno wtedy wielkim obciążeniem, wielkim ciężarem. A może jesteśmy obciążeni, bracie, siostry, doświadczeniami, które przeżywamy? Może zdrowotne, może inne doświadczenia, które są w naszym życiu. Tak wiele czasu, może niekiedy nawet lat, modlimy się o ich rozwiązanie. Oczekujemy Bożego rozwiązania. Oczekujemy cudu w naszym życiu i nie nadchodzi. I go nie widać. I żyjemy z tym problemem, z tą sytuacją i żyjemy. I tak balansujemy w naszym życiu pomiędzy chęcią rezygnacji i powiedzenia, to już tak musi być, to już się już nie zmieni, ten problem już nie zostanie rozwiązany. A balansujemy pomiędzy wiarą, ufnością. Boże, to musi się zdarzyć. Chcę wyznawać Twoje słowo. Wiarę w Twoje słowo. I tak jesteśmy w balansie. Bo ciągle tego nie widać w naszym życiu. Wiecie, poniekąd, w pewnej części mogę powiedzieć, że dotyka to naszego życia. Bo pewne problemy, sytuacje są i nie zostały rozwiązane. Jak na przykład z Bartusiem czy z moimi oczami. I jest to pewien ciężar, bo z tego miejsca muszę wam powiedzieć, że dzięki łasce Bożej, Bożej łasce, udało nam się znaleźć jakby tą drogę pośrodku, która jest pomiędzy rezygnacją, a pomiędzy wiarą i takim oczekiwaniem, że to się musi stać. Wiecie, bo można żyć, akceptując to, w jakim miejscu się jest. I mówiąc, Boże, dziękuję Ci za tą sytuację, w której jestem. Czegoś chcesz mnie nauczyć i w jakiś sposób chcesz mnie użyć w tej sytuacji, która jest. Ale akceptując równocześnie modlić się i oczekiwać na cud, który w każdej chwili może w naszym życiu nadejść. Bo Bóg ma swój czas. Możemy być obciążeni, bracia, siostry, sytuacją rodzinną. Wiecie, dostrzegam dzisiaj, jak bardzo szatan atakuje małżeństwa. Nie wiem, czy wy to dostrzegacie, ale patrząc na życie wokół nas, kiedy byliśmy na kongresie, było to bardzo mocno podkreślane, jak szatan atakuje małżeństwa. Wiecie, jak wielkim ciężarem dla nas mogą być nieporozumienia w małżeństwie. Jak wielkim ciężarem już potem może być to, kiedy małżonkowie nie potrafią się dogadać. Wiecie, musimy się modlić o swoje małżeństwa, bracia, siostry. Wtedy, kiedy jest dobrze. Musimy się modlić o osłonę krwi Jezusa Chrystusa nad naszymi małżeństwami. Wtedy, kiedy jest dobrze. Ja tak to mocno odczuwam ostatnio. Bo to, że dzisiaj jest dobrze, to, że dzisiaj kochamy się, rozumiemy się, nie znaczy wcale, że diabeł nie zaatakuje. Ale krew Jezusa jest całkowitą i doskonałą ochroną przed atakami mocy ciemności. Także i na nasze małżeństwa. Ale musimy pod tą ochroną żyć. Problemy z naszymi dziećmi, które może odchodzą drogą, którą nie chcielibyśmy, aby szły. Może niezbawiony mąż, o którego się modlimy tak długo. Niezbawiona żona, o którą się modlimy tak długo. Mogą być ciężarem dla nas. Może nieporozumienia w rodzinie, z siostrami, z braćmi w naszej ziemskiej rodzinie, czy z sąsiadami nawet. Mogą być dla nas dużym ciężarem, dużym obciążeniem. Tak samo obciążeniem, ciężarem może być dla nas grzech. Może nie taki, który wszędzie widać, taki niekiedy ukryty gdzieś tam, ale grzech. Może grzech dotyczący tylko naszych myśli. Przychodzimy do Boga, prosimy o przebaczenie, uzyskujemy przebaczenie, ale znów wracamy. Może to być zniewolenie pornografią. Może to być zniewolenie innymi rzeczami, internetem. Może wiele innych rzeczy ukrytych gdzieś tam. Ale które ciągle jakby nad nami są i nie potrafimy się z tego wyzwolić. Obciążenie. A może, drodzy bracia i siostry, kiedyś w swoim życiu podjęliśmy złą decyzję. Dokonaliśmy złego wyboru i dzisiaj niesiemy tego konsekwencje. A może była sytuacja w naszym życiu, że zamiast podjąć decyzji, nie zrobiliśmy nic. I też dzisiaj niesiemy tego konsekwencje. To może dotyczyć różnych spraw. Może wzięliśmy jakiś kredyt, który nam dzisiaj bardzo ciąży. Może dokonaliśmy złego wyboru w naszej pracy, w wielu, wielu innych sytuacjach. A może wierzący chłopak, wierząca dziewczyna zawarli związek z kimś, kto nie zna Boga i dzisiaj ciągną w różne strony. Czyż nie jest to obciążenie? A tego ciężaru dokłada jeszcze fakt, że często przychodzą ludzie i mówią: a nie mówiłem ci? A nie mówiłem ci? A gdybyś mnie posłuchał, ostrzegałem cię, to byłoby dzisiaj inaczej. I ten ciężar staje się jeszcze bardziej ciężki. Niekiedy nie widzimy sytuacji wyjścia. Mamy żal do siebie samych, do tych, którzy może są współodpowiedzialni za naszą decyzję. Frustracja, rozgoryczenie i wyrasta korzeń goryczy, ciężar, który nas obciąża. A może możemy być obciążeni myślą o przyszłości? Może mamy rodzinę, a nie mamy pracy i myślimy, co będzie? Może tracimy pracę? Może nie możemy znaleźć pracy? Może mamy taką sytuację, że boimy się utraty pracy i rozmyślamy i myślimy, co będzie? I tak bardzo nas to obciąża. A może, bracie i siostro, masz w niedługim czasie podjąć jakąś ważną decyzję. Decyzję, która zaważy na twojej przyszłości, może nawet zaważy na przyszłości twoich najbliższych i nie wiesz, co zrobić. Bo jakbyś nie zrobił, jest źle. I zastanawiasz się, myślisz, martwisz. Jest to dla ciebie wielkim obciążeniem. Wiecie, obciążeniem dla nas może być także uleganie pokusom naszego ciała, słabościom naszego ciała. Apostoł Jan w swoim liście wymienia 3. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Ciało, które chce coraz więcej rozkoszy, wygody. Oczy, które patrzą na wszystko wokół i mówią: o, to chciałbym mieć. To mi się bardzo podoba. Zobaczymy coś, może w reklamach, może w czymś innym. I zaczynamy myśleć, jak bardzo mi się to podoba, jak bardzo chciałbym to mieć. I tak myślimy, myślimy i po jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że to nie tylko się nam podoba, ale jest nam to bardzo i to bardzo potrzebne. Tak naprawdę nie jest nam to potrzebne. Ale tam wewnątrz wiemy, jest nam to potrzebne. I potem dochodzimy do wniosku, że jest nam to wprawie konieczne. Pożądliwość oczu. Coś kupiliśmy, tak bardzo się tym cieszymy. Samochód, meble, komputer, ubranie. Ale co? Spotkaliśmy naszego brata, naszą siostrę i widzimy, że ma lepsze. I co? Już przestajemy się cieszyć tym, co mamy. Cała radość znika, bo chcielibyśmy mieć to, co on ma, a najlepiej jeszcze coś lepszego niż on ma. Pożądliwość oczu, pycha życia, być kimś, znaczyć coś, walka o wpływy. Wiecie, bracia, siostry, już samo myślenie, same te marzenia, same te pragnienia są dla nas ciężarem. Same te plany, które zaczynamy w głowie układać, jak osiągnąć to, jak osiągnąć tamto, jak to zdobyć, jak to mieć, skoro jest mi to tak bardzo potrzebne i tak bardzo mi się to podoba. Same te plany stają się dla nas ciężarem. Nie mówiąc już, kiedy dajemy się wpakować w jakiś kredyt, który bierzemy, aby coś kupić, dodatkową pracę, żeby mieć pieniądze i coś zdobyć. I to dopiero zaczyna być dla nas obciążenie. Życie, w którym żyjemy, samo życie, różne problemy, różne sytuacje, które wymieniłem i te, które jakby nie dałem rady wymienić, są dla nas niekiedy tak wielkim obciążeniem. A szatan, bracia, siostry, stara się ile może nałożyć na nas, ile się da tylko ciężarów. Ale dzisiaj Pan Jezus do każdego z nas mówi swoje wyzwanie, bo Bóg jest zainteresowany naszym życiem. I to dla mnie, bracia, siostry, jest najwspanialsza wiadomość, że nie nasz wróg, który jest zainteresowany tym, żeby nałożyć mi ciężarów, ale Bóg jest jeszcze bardziej zainteresowany moim życiem, aby mi w tym wszystkim pomóc. Bóg nie mówi: zawaliłeś, to teraz masz. Nie mówiłem ci, nie ostrzegałem cię, no to teraz musisz nieść ciężar. Nie, tak Bóg nie mówi. Bóg wzywa: pójdźcie do mnie. Wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, i daję obietnicę, a ja wam dam ukojenie. Interlinearny przekład mówi: a ja wam dam odpocząć. Przyjdźcie, wszyscy utrudzeni. I takie wezwanie dzisiaj Pan Jezus kieruje do każdego z nas, do mnie, do każdego z nas, którzy czujemy się umęczeni, utrudzeni. Przyjdźcie, ja wam dam ukojenie. Ja wam dam odpocząć. Pan Jezus nie mówi tutaj, że rozwiąże ten problem w taki sposób, jaki my byśmy sobie wyobrażali czy chcieli, ale wspaniała obietnica. Dam wam ukojenie, dam wam odpocząć. Bo Bóg wie, jak destrukcyjny wpływ na nasze życie mają te ciężary, które niesiemy. On wie, że hamują one nasz bieg za Chrystusem. On wie, że niszczą naszą służbę, że nie potrafimy być dla Boga użyteczni. On wie, że przez niesienie tych ciężarów zostajemy gdzieś w tyle i stajemy się bardziej narażeni na atak mocy ciemności. I dlatego dzisiaj mówi: pójdźcie do mnie. Ja wam dam ukojenie, ja wam dam odpocznienie. I Pan Jezus w tych wersetach, które czytaliśmy, wskazuje drogę. Co mamy zrobić, aby uzyskać ukojenie, aby uzyskać odpocznienie, aby uzyskać ulgę w tym właśnie niesieniu ciężarów. I podzieliłem to tak jakby na trzy kroki. I pierwszy krok mówi: pójdź. Pójdź do mnie. Może w tym problemie, którym jesteśmy, zwracaliśmy się do różnych ludzi, braci, sióstr, znajomych, żeby nam pomogli. Ale dzisiaj Pan Jezus mówi: pójdź do mnie. Nie do kogoś innego, do mnie. Ja chcę ci pomóc. Jeśli zwracaliśmy się dotychczas do kogoś innego, dzisiaj przyjdźmy do Jezusa. On ma dla nas drogę wyjścia. Ale musimy przyjść. Przyjść. Jak? No chyba tutaj w tym zborze nie trzeba tego mówić. W modlitwie. Szczerej, gorącej, wytrwałej modlitwie. Przyjdź, ale aby przyjść, musimy przychodzić z wiarą. Po pierwsze z wiarą w to, że Jezus nam współczuje i nas rozumie. Może, bracia, siostry, myślimy w ten sposób. Wtedy, kiedy Pan Jezus żył 2000 lat temu, były zupełnie inne realia życia. I to, co dzisiaj my przeżywamy, te realia, które dzisiaj przeżywamy, tamci ludzie 2000 lat temu wcale nawet nie potrafili sobie tego wyobrazić. I czy Pan Jezus, który te słowa 2000 lat temu powiedział, jest w stanie dzisiaj nas rozumieć? Tak, bracia, siostry, Twórca życia, Bóg Wszechwiedzący, Wszechmądry, znający przeszłość, teraźniejszość ale także znający całkowicie przyszłość. Nasz arcykapłan, który był na tej ziemi i może każdemu z nas, niezależnie jaki problem przeżywasz, może nam współczuć i nas rozumieć. Przyjdźmy z wiarą w to, że Jezus nas rozumie, że Jezus nam współczuje, ale także przyjdźmy z wiarą w to, że Jezus może nam pomóc. Niezależnie od tego, jak trudny jest twój problem, jak trudny jest mój problem, jak zawiła jest sytuacja, która sprawia ciężar w naszym życiu, Jezus może nam pomóc, bo jest Bogiem Wszechmogącym. Jeśli, bracia, siostry, stracimy wiarę w to, że Bóg może nam pomóc i chce nam pomóc, co nam zostanie? Co nam zostanie? Wiecie, wtedy chyba możemy tylko wołać: Boże, bądź litościw mnie grzesznemu i ratuj moje niedowiarstwo. A Bóg łaskawie da nam także i wiarę w to, żebyśmy wierzyć mogli w Niego. Przyjdźmy z wiarą w to, że Jezus przebacza nam wszystkie nasze grzechy. Niekiedy to poczucie winy, poczucie żalu, że coś się zmarnowało, że coś się zawaliło, może być taką barierą, w której nie potrafimy tak pełnie przyjść do Jezusa. Może sytuacja, w której żyjemy, te ciężary są skutkiem naszych pożądliwości, tego, że czemuś ulegliśmy. Przyjdźmy, Jezus nam wszystko wybaczy. W Nim jest pełne wybaczenie, w Nim jest pełne usprawiedliwienie. Tak jak tu pastor cytował to słowo, powtórzę. Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć pomoc w stosownym czasie. Aby dostąpić miłosierdzia, aby znaleźć pomoc, bracie, siostro, musisz przyjść, musisz przystąpić, musisz podejść, musisz poprosić, ale z ufną odwagą. Nie jak sługa, który z bojaźnią i strachem podchodzi, ale jak dziecko, jak syn do tronu łaski, bo wszystko, co tam dostaniemy, mamy z łaski, bez naszych zasług. A więc przyjdźmy. Ale przyjdźmy także, zostawiając na zewnątrz nasze plany i nasze sposoby na rozwiązanie swoich problemów. Przyjdźmy do Jezusa, zostawiając na zewnątrz także nasze wyobrażenia o tym, w jaki sposób Bóg nam pomoże. Zostawmy to tam wszystko, zaufając tylko całkowicie Jezusowi. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pierwszy krok, ale są także dwa następne, których nie możemy w tym wszystkim pominąć. Pan Jezus mówi dalej: weźcie na siebie moje jarzmo. Drugi krok. Weźcie na siebie moje jarzmo. Jarzmo, tego dzisiaj się już nie używa, było drewnianą lub stalową ramą, które zakładano na kark zwierząt pociągowych, plus do tego była uprzęż, no i te zwierzęta później ciągnęły to, co miały ciągnąć. W tym jarzmie zaprzęgano z reguły dwoje zwierząt. I kiedy młodego wołu, czy młodą jałówkę, czy młode jakieś zwierzę pociągowe chciano nauczyć pracy, zaprzęgano go razem z dorosłym, no powiedzmy wołem tutaj, to zwierzę wybierzemy. Młody wół nie był nauczony ciągnąć i nie miał zamiaru ciągnąć. Chciał robić zupełnie co innego, albo odpoczywać, albo biegać tam, gdzie sobie sam upatrzył. Ale na pewno nie miał zamiaru ciągnąć. Ale zaprzęgnięty z silnym, posłusznym, starszym wołem, w jednym jarzmie nie miał innego wyjścia. Tylko robić to, co robił starszy wół. Jarzmo. Jarzmo jako symbol poddaństwa i niewoli. I Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Samo to słowo może brzmi właśnie tak, jak przed chwilą mówiłem, ale Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Do mnie i do ciebie wziąć jarzmo Jezusa. To znaczy zdecydować głęboko, głęboko w sercu. Zdecydować i zadeklarować, Panie Jezu, rezygnuję z kierowania swoim własnym życiem. Rezygnuję z czynienia swojej własnej woli. Nie będę robił tego, co ja chcę. Nie będę szedł tam, gdzie ja chcę. Nie będę mówił tego, czego ja chcę. Nie będę myślał o tym, co ja chcę. Zapieram samego siebie i chcę robić to, co Ty chcesz. Chcę iść tam, gdzie Ty chcesz. Chcę mówić to, co Ty chcesz. Dla naszego starego ja, dla naszej starej natury, to jarzmo będzie trudne i bolesne, ograniczające naszą wolność, niekiedy nawet hańbiące jakby, dla naszego starego ja. Ale Jezus mówi, weź moje jarzmo. Mimo, że tak będzie, zdecyduj się je wziąć, aby uzyskać odpocznienie i ukojenie. Kiedy weźmiemy jarzmo Jezusa na swoje plecy, kiedy założymy je my sami, bo Pan Jezus mówi, weź je dobrowolnie. Nie to, że ja ci je nałożę, ale ty je weź dobrowolnie, sam od siebie, sam sobie je załóż. Kiedy je weźmiemy i będziemy chcieć robić to, co nam się podoba, jarzmo nam nie pozwoli. Kiedy dobrowolnie weźmiemy jarzmo Jezusa na swoje plecy i będziemy chcieć iść własną drogą, tam, gdzie sami byśmy chcieli iść, jarzmo nam nie pozwoli. Kiedy będziemy mieć jarzmo Jezusa na swoich plecach, oczywiście w duchowym sensie, to kiedy będziemy chcieli pozostać, zaniedbać służbę, odpocząć, to jarzmo nam nie pozwoli. Możemy go zrzucić. Sami go nałożyliśmy, możemy go zrzucić. Ale wtedy idziemy bez Jezusa. Wtedy mijamy się z Jego obietnicami. Bo Pan Jezus powiedział, weźcie jarzmo, uczcie się, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. A więc nie po to przychodziliśmy do Pana Jezusa. Nie po to sami dobrowolnie wzięliśmy Jego jarzmo. Nie po to sami dobrowolnie zdecydowaliśmy się zaprzeć samych siebie, wypełniać Jego wolę, naśladować Jego, abyśmy teraz je zrzucali. A więc weź moje jarzmo. To pierwszy krok. A drugi krok, ucz się ode mnie. Idąc krok w krok obok mnie, w moim jarzmie, ucz się ode mnie. Patrz na mnie, na moje życie, do słowa, o którym żeśmy już dzisiaj słyszeli. Patrz, jak ja się zachowuję, jak ja postępuję, tak mówi Jezus do nas, i ucz się ode mnie. I Pan Jezus tu wymienia jakby dwie rzeczy. Wiele rzeczy musimy się uczyć od Jezusa, wielu. Ale Pan Jezus jakby na pierwszym miejscu wymienił dwie. Pokorę i cichość, łagodność. Bracia, siostry, niezależnie od tego, jaki mamy temperament i jaką mamy osobowość, ani cichość i łagodność nie leżą w naszym charakterze, ani pokora nie leży w naszym charakterze. W naszym charakterze, w naszej naturze jako ludzi raczej leży bunt, dbanie o swoje sprawy, dochodzenie do tego, co ja chcę, Tu w zborze bardzo ładnie do siebie się odzywamy, ustępujemy jeden drugiemu. Ale w innych sytuacjach życia, kiedy jest coś nie po naszej myśli, kiedy dzieje się coś, co nam się nie podoba, kiedy ktoś nas skrzywdzi, kiedy ktoś nas potraktuje niesprawiedliwie, bracia, siostry, co wtedy dzieje się w moim życiu? Co wtedy dzieje się w naszym życiu? O, czy nie jesteśmy wtedy zdolni do wielkich, w cudzysłowie, słów i do wielkich czynów, aby bronić swojego zdania i swojej racji? Czyż gniew nie okazuje się w nas? A jeśli nie potrafimy się gniewać, no bo takie są okoliczności, bo nie wiem, to się obrazimy. Albo narzekamy i obmawiamy. Wszyscy, jak tu jesteśmy, w jakimś stopniu, niektórzy w znacznie mniejszym, niektórzy z nas w znacznie większym, jesteśmy pyszni. Pycha dotyka każdego z nas. Jesteśmy skażeni pychą. Jeśli siedzisz na tej sali, czy tutaj, czy na balkonie i myślisz sobie, o, tamten brat, to on ma problem z pychą. To chcę ci powiedzieć, drogi bracie i siostro, masz problem. Masz problem z pychą. Wszyscy chcemy być doceniani. Chcemy być chwaleni. Lubimy to. Chcemy być zauważeni. Chcemy odbierać zaszczyty. Chcemy być wybierani. Chcemy. Czy to znaczy, czy ja chcę dzisiaj powiedzieć, że w naszej pracy, w naszych zajęciach, w naszym życiu mamy robić wszystko tak po prostu byle jak, byle nie zasłużyć na zaszczyty, byle nie zasłużyć na pochwałę, byle nie zasłużyć na dostrzeżenie nas, na jakiś awans? Czy mamy nie dbać o swoją godność, o swoją reputację? Nie, ja tego, bracia, siostry, nie chcę powiedzieć. Ale chcę, żebyśmy zdali sobie sprawę z jednej rzeczy. Co dzieje się w naszym życiu, co dzieje się w naszym sercu wtedy, kiedy robimy coś dobrze, kiedy czymś się wykazujemy, kiedy zrobimy coś pożytecznego, a nikt nas nie dostrzeże? Czy mówimy, ja już się więcej nie będę poświęcał? A co gorsza, kiedy zrobimy coś dobrego i ktoś nam zwróci uwagę. Ktoś nas skrytykuje. Albo co gorsza, wyśmieje, wzgardzi. Co wtedy się dzieje w nas? Pycha boi się krytyki. Pycha boi się zwrócenia uwagi. Pycha boi się wyśmiania. Pycha boi się zapomnienia, wzgardy. Pycha boi się poniżenia. Ucieka przed tym, broni się przed tym. Taką mamy naturę, taki mamy charakter, jako ludzie. Ale tylko Bóg może nas przemieniać. I Pan Jezus mówił, uczcie się ode mnie. Jakim był Jezus? Jakim był Jezus? Złorzeczono mu, pluto na niego, wzgardzono w nim. Czy on się rozgniewał? Czy on odpowiadał obelgą za obelgę? Był Bogiem, otoczony chwałą, której nawet żaden z nas nie jest w stanie sobie tutaj wyobrazić, a dobrowolnie opuścił niebo i stał się podobny do ludzi. Z postawy człowiekiem się okazał. Stwórca stał się stworzeniem. Jakaż to ogromna degradacja. Ale nie tylko człowiekiem, ale stał się sługą. Sługą wszystkich. Był świadomy swojego posłannictwa. Był świadomy, że jest Mesjaszem. Był świadomy, że jest Bożym Synem. Był świadomy, po co przyszedł na świat. Że przyszedł dać zbawienie tym ludziom, do których mówił. Ale oni go nie poznali. Oni go nie uznali za Mesjasza, a nawet ci odpowiedzialni za czystość nauki w Izraelu uznali go za tego, który współpracuje z szatanem. Wyśmiewali go za jego naukę. Wzgardzili nim, poniżali go, powiedzieli, postradał zmysły. Uznali go za głupiego, opuszczony przez wszystkich, zapomniany, umarł na krzyżu jako przeklęty, jako przestępca za mnie i za ciebie. Nie otworzył swoich ust, nie dochodził swoich praw, nie walczył o swoje prawa. Choć powiedział, gdybym chciał, Bóg wystawiłby mi tutaj 12 legionów aniołów i wtedy by oprawcy zobaczyli, kto jest Panem. Ale on tego nie zrobił. On nie starał się być równy Bogu. Uniżył samego siebie. Takim był Jezus. I dzisiaj Jezus mówi do mnie i do ciebie. Ucz się ode mnie. Weź moje jarzmo na siebie i idź ze mną. Chodź, pójdziemy do tych sytuacji, do tych trudnych sytuacji, gdzie cię nie doceniono, gdzie tobą wzgardzono, gdzie tobą wyśmiano, gdzie ciebie poniżono. Bracie, siostry, bo jeśli weźmiemy na siebie swoje jarzmo Jezusa, jeśli będziemy się chcieli od Niego uczyć, to Jezus po raz drugi i następny zaprowadzi nas w te sytuacje, w których nie zdaliśmy egzaminu. Jezus mówi, chodź teraz razem ze mną, w moim jarzmie, do tych sytuacji, tam, gdzie wybuchnąłeś gniewem, tam, gdzie walczyłeś o swoje racje, tam, gdzie walczyłeś o swoją godność, tam, gdzie złość cię ogarniała, chodź teraz razem ze mną, w moim jarzmie i patrz na mnie. Patrz na moje postępowanie. Patrz, jaki ja byłem. Patrz, jak ja się zachowywałem. Patrz, jak ja odpowiadałem na obelgi, na to wszystko, co mnie spotkało. I ucz się ode mnie. Patrz na mnie i postępuj tak samo. A wtedy znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. Tak, bracia, siostry, życie niesie nam i będzie niosło wiele obciążeń, wiele sytuacji, które starają się nas przygnieść, które starają się zrobić z nas spracowanych, przygnębionych, zmęczonych życiem. Szatan będzie się o to starał i w takich różnych sytuacjach będziemy. Ale Pan Jezus, który zna każdy aspekt naszego życia, który jest zatroskany z miłością o nasze życie, dzisiaj do każdego z nas mówi, jesteś spracowany, jesteś utrudzony, jesteś zmęczony życiem, tymi różnymi sytuacjami, przyjdź do mnie.